bananas i udur nas, miłość nam daj. Żyć i rozpal nas i udur nas, miłość nam daj.
Panie, wiemy i przeczuwamy, że Ty wszędzie jesteś wokół nas. Ale wydaje się, że jakaś zasłona przesłania nam oczy. Pozwól nam dojrzeć wszędzie światło Twojego oblicza. Ześlij nam Ducha Twojego.
Duchu Święty.
Przyzywając Ducha Świętego, rozpoczęliśmy naszą dzisiejszą katechezę. Do swoich dłoni bierzemy katechizm Kościoła katolickiego, aby kontynuować naszą wędrówkę drogami nauczania Kościoła katolickiego. Życie w Chrystusie, 10 przykazań Bożych, przykazanie nie zabijaj. Zabójstwo zamierzone i przerywanie ciąży. 2268 numer w katechizmie Kościoła katolickiego i numery kolejne. Zabójstwo zamierzone. Piąte przykazanie ukazuje jako grzech ciężki zabójstwo bezpośrednie i zamierzone. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba. Piąte przykazanie zakazuje podejmowania jakichkolwiek działań z intencją spowodowania pośrednio śmierci jakiejś osoby. Prawo moralne zakazuje narażania kogoś bez ważnego powodu na śmiertelne ryzyko, a także odmówienia pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie. Zgoda społeczności ludzkiej na klęski głodu powodujące śmierć bez prób zaradzenia im jest skandaliczną niesprawiedliwością i poważną winą. Przez lichwiarstwo i chęć zarobku powodujące głód i śmierć swoich braci spekulanci pośrednio popełniają zabójstwo, za które są odpowiedzialni. Zabójstwo niezamierzone nie pociąga odpowiedzialności moralnej. Nie jest się jednak wolnym od poważnej winy. Jeśli bez uzasadnionych powodów działało się w sposób, który spowodował śmierć, nawet bez intencji jej zadania. Przerywanie ciąży. Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istocie ludzkiej powinny być przyznane prawa osoby. Wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia. fragment z księgi Jeremiasza. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. I z księgi psalmów. Nie tajna ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowanie przerywania ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie przerywanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym. Nie będziesz zabijał płodu przez przerywanie ciąży, ani nie zabijesz dziecka narodzonego. Didache, dzieło z II wieku. Bóg, Pan życia, powierzył ludziom szczytne zadanie obrony życia, które to zadanie powinno być wypełniane w sposób godny człowieka. Życie zatem należy chronić z największą troską od samego poczęcia. Aborcja i dzieciobójstwo są haniebnymi przestępstwami. Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et Spes. Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi ciężką winę. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu. Kto powoduje przerywanie ciąży po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. Przez sam fakt popełnienia przestępstwa na warunkach przewidzianych przez prawo. Kościół nie zamierza przez to ograniczać zakresu miłosierdzia, ukazuje ciężar popełnionej zbrodni. Szkodę nie do naprawienia wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, jego rodzicom i całemu społeczeństwu. Niezbywalne prawo do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa. Kongregacja Nauki Wiary, instrukcja Donum Vitae. Niezbywalne prawa osoby winny być uznawane i szanowane przez społeczeństwo cywilne i władzę polityczną. Owe prawa człowieka nie należą ani do poszczególnych ludzi, ani do rodziców, ani nie są przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią one w naturze ludzkiej i są ściśle związane z sobą na mocy aktu stwórczego, od którego osoba bierze swój początek. Wśród tych podstawowych praw należy wymienić prawo do życia i do integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od chwili poczęcia aż do śmierci. Numer 52. Natomiast w numerze 53 tej instrukcji czytamy: w chwili, gdy prawo cywilne pozbawia obrony pewną grupę ludzi, których ze swej natury powinno bronić, państwo przez to samo neguje równość wszystkich wobec prawa. Gdy państwo nie używa swej władzy w obronie praw każdego, a w szczególności najsłabszego, zagrożone są podstawy praworządności państwa. Wyrazem szacunku i opieki należnej mającemu urodzić się dziecku, począwszy od chwili jego poczęcia, powinny być przewidziane przez prawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne pogwałcenie jego praw. Ponieważ embrion powinien być uznany za osobę od chwili poczęcia, należy bronić jego integralności, troszczyć się o niego, leczyć go w miarę możliwości jak każdą istotę ludzką. Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli szanuje życie oraz integralność embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony i leczenia, Sprzeciwia się jednak prawu moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników dopuszcza przerywanie ciąży. Diagnostyka nie powinna równać się z wydawaniem wyroku śmierci. Instrukcja Donum Vitae nr 54. Należy uznać za dopuszczalne zabiegi na embrionie ludzkim pod warunkiem, że uszanują życie i integralność embrionu, nie narażając go na ryzyko nieproporcjonalnie wielkie. Gdy są podejmowane w celu leczenia, poprawy jego stanu zdrowia i dla ratowania jego zagrożonego życia. Ta sama instrukcja. Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako materiał biologiczny, jest niemoralne. Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i tożsamości jedynej i niepowtarzalnej. Drodzy Państwo, dzisiaj podejmujemy temat bardzo ważny, dotyczący tak zwanej aborcji, tak zwanego przerywania ciąży, zabójstwa dziecka poczętego, a nienarodzonego. Żyjemy w tym kontekście, gdzie w naszym społeczeństwie również pewne środowiska polityczne, ideologiczne, lewicowo-liberalne próbują szkicować scenariusz wywróconego porządku rzeczy, mówiąc, że aborcja jest prawem kobiety. Nic bardziej błędnego dla dzisiaj, dlatego dzisiaj z taką mocą i stanowczością zatrzymujemy się przy nauczaniu Kościoła katolickiego, abyśmy jako ludzie wspólnoty Kościoła, jako ludzie wierzący byli świadomi, jak wspólnota Kościoła, jak nauczanie Kościoła patrzy na te zagadnienia wymierzone przeciwko piątemu Bożemu przykazaniu. I już na samym początku trzeba podkreślić, że aby stwierdzić, że aborcja jest złem moralnym, nie trzeba wcale odwoływać się do wiary. Ale katolik znajduje w swojej wierze dodatkową motywację, aby uważać aborcję za zło i sprzeciwiać się jej w każdych okolicznościach. Aby stwierdzić, że aborcja dokonana w wyniku pozytywnego aktu woli jest złem moralnym, bynajmniej nie trzeba sięgać po argumenty religijne. Mówimy tu przecież o umyślnym zabiciu człowieka poczętego, a nie o aborcji, której dokonuje się w ramach ratowania zagrożonego życia matki, gdyż wówczas zabicie dziecka nie jest bezpośrednim celem podejmowanych przez nas decyzji i działań. Prawdą jest także, że katolik znajduje w swojej wierze dodatkową motywację, aby uważać aborcję za zło i sprzeciw wobec niej w każdych okolicznościach rozumieć i przyjmować jako swój obowiązek. Ta dodatkowa motywacja, drodzy Państwo, wypływająca z wiary ma swoje trzy źródła. Objawienie, którego dokumentem jest Pismo Święte, tradycja Kościoła, czyli wywodzący się od samego Pana i Jego pierwszych uczniów przekaz wiary oraz jej praktyka i nauczanie Kościoła, czyli magisterium. Świadectwo Pisma Świętego. W Piśmie Świętym Bóg objawia się jako ten, który troszczy się o życie ludzkie od samego jego zarania. Warto przyjrzeć się przynajmniej dwóm tekstom. Księga Psalmów: Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz duszę moją, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi. I fragment z księgi proroka Izajasza, rozdział 49. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. W pierwszym fragmencie istotne jest zwłaszcza stwierdzenie, że to Bóg sam utkał psalmistę w łonie jego matki. Za tym stwierdzeniem kryje się fundamentalna prawda o tym, że to On jest dawcą ludzkiego życia. A samo życie darem od Niego pochodzącym i do Niego należącym. Poczęty człowiek ostatecznie nie jest dziełem ani własnością swoich rodziców, ale samego Boga. Jest tu jeszcze mowa o znajomości duszy tego poczętego człowieka. W języku Biblii znać oznacza nieznajomość powierzchowną, ale dogłębną, istotną, egzystencjalną. Dość powiedzieć, że poznać jest w Biblii synonimem zbliżenia seksualnego, a więc przynajmniej w założeniu najpełniejszej komunii dwóch osób. Natomiast biblijna dusza to nie tyle to, co w nas czysto duchowe, ale całe nasze życie psychiczno-emocjonalne. To piękny obraz. Bóg zna i dogłębnie rozumie człowieka już wtedy i także wtedy, kiedy on jeszcze nie zna sam siebie, ani nie jest znany komukolwiek innemu, a Bogu tak. Człowiek obchodzi Boga od samego początku. Tę samą myśl zawiera drugi fragment, który mówi, że Bóg traktuje człowieka jako osobę, którą do czegoś powołuje już w łonie matki. Gdyby kogoś dziwiło, że Biblia w żadnym miejscu nie wypowiada się wprost na temat aborcji, choć przecież była ona praktykowana już wówczas u ludów ościennych wobec Izraela, to trzeba sobie uświadomić, że dzieje się tak dlatego, że nikomu z ludzi Starego Testamentu do głowy by nie przyszło pozbywać się dziecka, jako że posiadanie potomstwa uważali oni za znak Bożego błogosławieństwa. W tym kontekście, choć nie odnoszą się one wprost do dziecka poczętego, a do człowieka w ogóle, szczególnie mocno brzmią Jezusowe słowa: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Drugi obszar, element, tradycja, czyli nieprzerwany przekaz wiary. Różne, nieraz dość karkołomne tezy dotyczące animacji, rozumianej jako obdarzenie duszą ludzkiego płodu, stawiali teologowie różnych epok. Czasem próbuje się tego używać jako argumentu mającego wykazać rzekomą nieciągłość katolickiego nauczania o aborcji. Fakty jednak są takie, że już najwcześniejsze teksty chrześcijańskie wyraźnie potępiają aborcję. I tak na przykład w pochodzącym z pierwszej połowy II wieku tekście Didache czytamy: zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. Doktryna ta oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje we własnym sercu, jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez tradycję Kościoła oraz nauczana w magisterium zwyczajne, przez magisterium zwyczajne i powszechne. Drugim przykazaniem, wracam do księgi Didache, tej nauki jest: nie będziesz mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz współżył z dziećmi, nie będziesz oddawał się nierządowi, nie będziesz kradł, nie będziesz praktykował magii, nie będziesz uprawiał guseł, nie będziesz mordował dzieci nienarodzonych ani tych, które się urodziły. Tę samą myśl znajdujemy u wielu pisarzy wczesnochrześcijańskich, jak Meliton Sardes, Tertulian, święty Klemens Aleksandryjski czy święty Bazylii Wielki. Znajdujemy też orzeczenia lokalnych synodów z różnych epok, sankcje przewidziane za grzech aborcji w penitencjałach, czyli tak zwanych księgach pokutnych, normy kanoniczne jasno określające aborcję jako grzech ciężki. Tak Kościół uczył i uczy do dziś. Magisterium, czyli oficjalne nauczanie Kościoła jako element trzeci. Najważniejszym i definitywnym, a więc wiążącym dla katolików orzeczeniem w sprawie aborcji jest następujący pasus z encykliki świętego Jana Pawła II Evangelium Vitae, Ewangelia Życia. Mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi jego następcom w komunii z biskupami Kościoła katolickiego potwierdzam, że bezpośrednie i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko niemoralnym. Doktryna ta oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje we własnym sercu, jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez tradycję Kościoła oraz nauczana przez magisterium zwyczajne i powszechne, Evangelium Vitae, numer 57. Powołanie się papieża w tym wypadku na autorytet władzy udzielonej przez Chrystusa Piotrowi i jego następcom jest de facto odwołaniem się do nieomylności papieskiej i ma charakter zobowiązujący moralnie wszystkich katolików bez wyjątku i niezależnie od okoliczności. Warto też wziąć pod rozwagę, zwłaszcza jeśli do tej pory uważaliśmy, że w tej kwestii możemy sobie i innym mówić: jestem katolikiem, katoliczką, ale jeszcze i takie stwierdzenia zawarte przez papieża w tej encyklice. Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia. I nigdy nie może być dozwolona, ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać, ani na to przyzwalać. Wobec normy moralnej, która zabrania bezpośredniego zabójstwa niewinnej istoty ludzkiej, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie może uznać za dopuszczalne. Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu. Evangelium Vitae, rozdział 73. Z moralnego punktu widzenia nigdy nie wolno formalnie współdziałać w czynieniu zła. Takie współdziałanie ma miejsce wówczas, gdy dokonany czyn ma charakter bezpośredniego uczestnictwa w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża poparcie dla niemoralnej intencji głównego sprawcy. Takiego współdziałania nie można nigdy usprawiedliwiać, ani powołując się na zasadę poszanowania wolności drugiego człowieka, ani też wykorzystując fakt, że prawo cywilne je przewiduje i nakazuje. Evangelium Vitae, numer 74. I jeszcze prawo kanoniczne. W kanonie 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego czytamy: kto powoduje przerywanie ciąży po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. to znaczy zaciąga na siebie tę karę przez sam fakt dokonania tego czynu. Kara ekskomuniki, w którą popada się przez sam fakt przerywania ciąży, nie tylko poprzez aborcję, ale w jakikolwiek sposób, dotyczyć może oczywiście tylko konkretnego wypadku, w którym faktycznie osiągnięto skutek, przerwanie ciąży. Nie dotyczy jednak bynajmniej tylko jego bezpośrednich sprawców, na przykład lekarza i matki dziecka. Kanon 1329 w paragrafie pierwszym stwierdza: karze wiążącej mocą samego prawa dołączonej do przestępstwa podlegają wspólnicy niewymienieni w ustawie lub nakazie, jeśli bez ich udziału przestępstwo nie byłoby dokonane. Uwaga! A zatem w ekskomunikę popadają wszyscy, którzy namawiali, wspierali, popierali, pomagali także finansowo, wywierali presję, zmuszali matkę do przerwania ciąży. Warto by się zastanowić też nad odpowiedzialnością tych, którzy powinni, mogli jej pomóc, a tego nie uczynili. Ekskomunikowanemu świeckiemu, bo duchownego dotykają jeszcze inne istotne ograniczenia, nie wolno przyjmować sakramentów, póki nie uzyska rozgrzeszenia i uwolnienia od ekskomuniki w sakramencie pokuty i pojednania. Na mocy decyzji papieża Franciszka uwolnić od ekskomuniki, w którą popadło się przez przerwanie ciąży, może każdy ksiądz mający prawo do spowiadania. Każdy, drodzy Państwo, może mieć swoje ale do treści objawienia, czy do tego, jak interpretuje je Kościół katolicki, do tradycji i historii tegoż Kościoła, do jego nauczania w sprawach wiary i moralności, nawet nieomylnego i podanego jako zobowiązujące. Jasne, że może. Tylko zadajmy sobie pytanie, w tym wypadku na czym polegać ma jego katolickość. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie katechezy. W ostatnim czasie także bardzo wiele audycji, w których podejmowaliśmy tematy dotyczące przerywania ciąży, zabójstwa dzieci nienarodzonych, także w wymiarze funkcjonującego prawa, czytaj bezprawia w danych państwach, to w kontekście także wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego rok temu w naszej ojczyźnie, gdzie rzeczywiście niezgodną z konstytucją okazała się być przesłanka eugeniczna, pozwalająca na mordowanie dzieci zgodnie z prawem państwowym. Dzisiaj rzuciliśmy to światło dotyczące także nauczania Kościoła, wypływającego z objawienia, z tradycji i z magisterium Kościoła.